U podnóży Góry Gradowej dzisiaj się znaleźliśmy i jest tu kościół. Kościół Bożego Ciała, jeden z dwóch w Gdańsku, prawda? Ten starszy i młodszy, jeden jest na Morenie, a my dzisiaj w tym starszym.
Tak, jeden z dwóch kościołów Bożego Ciała i jeden z dwóch kościołów gdańskich, które ocalały, które nie zostały zniszczone w czasie II wojny światowej.
Ten kościół Bożego Ciała na Morenie to jest rzecz zupełnie nowa, a my jesteśmy u podnóży Góry Gradowej dzisiaj w kościele polsko-katolickim. I dziś o tym wyjątkowym budynku opowiemy, a jest o czym opowiadać. Powinniśmy chyba zerknąć na samo wejście, herb Gdańska.
Nad wejściem znajduje się herb Gdańska, na drzwiach wejściowych do kościoła też jest herb Gdańska, wewnątrz kościoła też są herby Gdańska, dlatego że przez pewien okres kościół był na utrzymaniu magistratu i te herby Gdańska kościół miał obowiązek umieszczać, tak jak dzisiaj umieszczamy logo sponsora.
No to my wchodzimy do środka, bo tutaj ciekawostek w środku jest wiele. Drzwi trzasnęły, do środka weszliśmy. No i pierwsze, co powinno zwrócić naszą uwagę, jak to w każdej świątyni, to ołtarz. Ołtarz, który chyba jest z tego co widzę, konserwacji, bo błyszczy.
Ołtarz jest po konserwacji, a obraz ten główny w ołtarzu głównym to jest replika ukrzyżowania Chrystusa na tle Gdańska. Jest to dzieło Andrzeja Stecha. Jak wiemy, był to najznakomitszy malarz gdański w XVII wieku. Właściwie to jest dzieło nie tylko Andrzeja Stecha, ale jest to replika, ponieważ po wojnie parafia otrzymała z Bazyliki Mariackiej obraz, który był jej własnością, który znalazł się na strychu plebanii Bazyliki Mariackiej i akurat nad nim pękła dachówka i wymyła znaczną część tego obrazu. Ten oryginalny znajduje się przy wejściu do zakrystii. Zrobiliśmy replikę. To było w ogóle mistrzostwo świata, bo na podstawie przedwojennych zdjęć, więc czarno-białych, i na podstawie innych dzieł Stecha, z których kolorystykę pobrano, powstał właśnie ten obraz, który tu widzimy, ta replika. No i znawcy mówią, że bardzo udana.
Podejdźmy bliżej do ołtarza. Za chwilę jeszcze się cofniemy, bo tutaj jedna rzecz jest ukryta pod posadzką, o której także opowiemy, to pewna tajemnica. Natomiast nad ołtarzem, jak zadrzemy głowę, to zobaczymy coś wspaniałego. To jest malowany sufit.
To jest płótno z 1709 roku namalowane przez Falkenberga, przedstawiające sąd, powtórne przyjście Chrystusa i rozliczanie ludzi z 10 przykazań.
No właśnie, co my mamy na tym obrazie?
Trójcę Świętą, mamy Mojżesza, mamy ludzi, którzy są, no, czekają na to, czy nadają się, żeby wejść do nieba, czy niekoniecznie, czy zachowywali 10 przykazań. I obraz ten ma 100 metrów kwadratowych. Zawsze to podkreślam, że jest większy niż bitwa pod Grunwaldem.
To jest obraz, to jest rozciągnięte płótno. Teraz pytanie się rodzi, jak ono się tego sufitu trzyma?
Jest naciągnięte na specjalnych stelażach i kładzione było tak jak tapeta. Jak się przyjrzymy, to widać, że takimi pasami było kładzione. Ono w tej chwili jest już ukończone, jest po renowacji i myślę, że gdzieś wrócimy do tego najwcześniej za 50 lat, żeby tam cokolwiek poprawiać, cokolwiek robić.
Renowacja takiego dzieła podwieszonego pod sufitem, no to łatwa musiała nie być. Zdejmowaliście je?
Nie, nie było. Poprzednio było zdejmowane kilkadziesiąt lat temu, a w tej chwili były rusztowania i panie, które tu pracowały przy tym, no podziwiam za to, że mogły właśnie z zadartą głową i z rękami do góry kilka godzin dziennie prasować specjalnymi żelazkami te kawałki łuszczącego się obrazu i farbę przyklejać przy pomocy tych specjalnych żelazek.
Zaraz po prawej stronie od ołtarza mamy organy. Podobne organy, troszeczkę mniejsze moim zdaniem, są w kościele świętego Jana. Te mają podobną estetykę i tutaj widzę są jeszcze 1766 rok. Niewiele z tych organów zostało, jest to raczej sam fragment prospektu.
Tak, został tylko prospekt, ponieważ bano się nalotów alianckich i mechanizm poruszający figurkami, piszczałki i sam instrument zostały wywiezione, jak jest w ostatnich zapiskach o tych organach, w kierunku Bytowa i ślad po nich zaginął. One były fundowane przez zacne rody gdańskie, dlatego na blasze malowane są tutaj herby znanych gdańszczan, Grodeków, Gralatów, Szumanów, Konradich, Buszów. No i dlatego są tak piękne.
Tutaj gdzie te herby są? Ja szukam tych herbów Gdańska. O, tutaj nad wejściem kolejne.
Tu jest herb Gdańska, chyba jedyny na świecie taki. Zawsze krzyże w herbie Gdańska są albo białe, albo srebrne. Nam udało się, że mamy złote i nie wiemy dlaczego. Zdania uczonych są podzielone. Jedni mówią, że dlatego, że może ten, co malował, się zapomniał. Inni mówią, że może ten, kto sponsorował, chciał pokazać, że jest bogaty i na złoto, na bogato zrobił. Nie wiemy. To jest kwestia otwarta. Zachęcam studentów do pisania prac na ten temat.
Za nami wejście, przed nami ołtarz. Warto byłoby opowiedzieć kilka słów o historii tego kościoła, bo ksiądz już mi wspomniał, że ta część, w której teraz jesteśmy, no to ona jest trochę młodsza. Jak ten kościół wyglądał na samym początku? Jak on się rozbudowywał?
Kościół zaistniał jako kaplica szpitalna. I pierwsze wzmianki pisemne o tym, że tutaj była świątynia, są w aktach beatyfikacyjnych błogosławionej Doroty z Montowów, czy z Montów, różnie to piszą, która tu przychodziła do Kościoła Bożego Ciała, ponieważ była tutaj adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu. To jest ta święta, która potem kazała się zamurować. I to jest rok 1395. Ona oczywiście przez Polaków uważana jest za błogosławioną. Niemcy, krzyżacy uważali ją za świętą. Po bliższym przyjrzeniu się okazało się, że nie było żadnego procesu ani beatyfikacyjnego, ani kanonizacyjnego. Po prostu uznano, że skoro jest kult, to nie zabraniamy i kult jest.
I ona o tym kościele wspomina jako pierwsza.
W tych aktach jej jest wspomniane, że ona tu przychodziła do tego kościoła i te zapiski są z 1395 roku.
A ta część, w której jesteśmy, to ta część młodsza?
Ta część, w której jesteśmy, jest z roku 1688. Przebudowywany kościół był przez Ranisza.
Zastanawia mnie jedna rzecz, jak zadrzemy głowę do góry, to mamy ten piękny obraz rzeczywiście nad ołtarzem, natomiast gdzie sklepienia?
To był tryptyk obrazów płóciennych, ale te dwie części, które są jakby z desek, one też miały obraz płócienny, każda z nich. Prawdopodobnie w czasach napoleońskich, w czasie pożaru, one zostały zniszczone.
To był jeden z kościołów, jak ksiądz wspominał, który przetrwał II wojnę światową, w takim całkiem chyba niezłym stanie.
Powypadały tylko witraże, te, które mamy, są z roku 1975, noszą tytuł Drzewo Życia.
Przejdziemy się może. Będziemy teraz zmierzać w kierunku jednego miejsca bardzo tajemniczego i bardzo ciekawego, a żeby się do niego dostać, musimy przejść przez drzwiczki w ławkach i otwieramy. i otworzyliśmy, a w środku mamy...
W środku jest krypta, do której...
Do której nie wejdziemy.
W której zostały złożone trumny z innych krypt. Kiedy parafia otrzymała kościół w użytkowanie w 1946 roku, wiele trumien było wyciągniętych tutaj na górę, na zewnątrz. Po prostu ktoś przeszukiwał te trumny i wówczas podjęto decyzję, że krypty zostaną zasypane, a zostanie tylko jedna, do której zostaną złożone pozostałe trumny. Tam jest kilkadziesiąt trumien. Jedna jest otwarta o tej trumnie i o jej mieszkańcu wspomina Günter Grass we Wróżbach Kumaka. I kiedy była ekranizacja jego książki, tutaj Krystyna Janda schodziła na dół i pastor Teodor, bo taka jest tabliczka na wieku trumny, zagrał twórcę Alei Lipowej.
Pastora Teodora znamy z imienia i nazwiska. On tutaj spoczywa, a wiemy, kto tutaj jeszcze leży?
Nie były robione takie badania. Chętnie bym się też dowiedział. Jak już ruszać tam, to trzeba by też i zakonserwować. Może nie wiem.
Niech spoczywają w spokoju. Zamykamy kryptę. Zerknęliśmy do krypty z góry, nie będziemy tam wchodzić, nie będziemy spoczynku wiecznego naruszać, natomiast jeszcze kilka słów o tych ławkach. One mają taką dość wysoką numerację, szukam numeru pierwszego, ale nie ma tu 239, 233, 289. Co to za historia?
W okresie reformacji Kościół Bożego Ciała był kościołem filialnym Kościoła Mariackiego. Wiadomo, jak się coś w centrali wymienia, to się te zbędne rzeczy przekazuje do filii. I to są właśnie ławki przekazane z Kościoła Mariackiego do naszej świątyni. Dlatego taka wysoka numeracja. Każde wejście ma swój zamek. Niestety pytałem poprzednika, mówi, że kluczy nie przekazano. Po prostu był taki zwyczaj, że można było wykupić miejsce siedzące i ten, kto wykupił, dostawał klucz i mógł sobie wejść i posiedzieć w czasie nabożeństwa, nie musiał stać.
To my wyjdziemy jeszcze z kościoła, bo jedna rzecz jest na zewnątrz. Jedna rzecz na zewnątrz jest taka, która spotykana jest wyłącznie w tym kościele. Za chwilę opowiemy, co to. I idziemy naokoło i docieramy do miejsca, w którym mamy ambonę. Na zewnątrz, bo one zwykle spotykamy w środku, a ta na zewnątrz, tutaj?
Ponieważ budynki, które są w okolicy kościoła, bardzo blisko, tworzyły razem z kościołem zespół Bożego Ciała i był to zespół szpitalny. Ponieważ w pewnym okresie szpital ten pełnił rolę szpitala dla trędowatych, musiała być jakaś już wiedza wtedy, że się ten trąd przenosi, więc aby ludzie zdrowi nie kontaktowali się z chorymi, wybudowano w 1707 roku ambonę na zewnątrz do kazań na świeżym powietrzu. Tam były również odprawiane nabożeństwa, ale przy okazji uczczono pierwszego duchownego gdańskiego, który zachwycił się reformacją i jako pierwszy zaczął głosić kazania w duchu Marcina Lutra. To był Jakub Hegge. Kiedy biskup dowiedział się o tym, biskup rzymskokatolicki, nie był z tego bardzo zadowolony. Powiedziałbym wręcz, że wcale nie był zadowolony i zabronił Jakubowi Hegge głosić kazań wewnątrz świątyni. I wtedy Hegge chodził sobie tutaj po okolicy i głosił naukę Lutra na świeżym powietrzu, więc przy okazji budowania zewnętrznej ambony oddano też cześć pierwszemu kaznodziei, który nawracał gdańszczan, a wcześniej sam z duchownego rzymskokatolickiego nawrócił się na luteranizm.
Na koniec jedna rzecz całkiem nowa. ale stara, dawne dzwony.
Tak, dzięki zaangażowaniu wielu osób i ze strony niemieckiej, i ze strony polskiej, dzwony, które dzwoniły w tym kościele, tam trzeba było spełnić wiele warunków. Te warunki zostały spełnione, a kiedy zrobimy ekspertyzę wieży i okaże się, że mogą one na tą wieżę wrócić, to wrócą. Jeżeli nie, mamy zapewnienie strony niemieckiej, że sfinansują dostosowanie wieży na przyjęcie tych dzwonów.
To jeszcze jedna ciekawostka, bo okazuje się, że musimy wrócić do środka. Co tutaj takiego jest wyjątkowego? Kościół pełen tajemnic, kościół pełen niespodzianek. Niewielki, ale skrywa wiele rzeczy.
Tu przy okazji pokażę figurki zdjęte z tej zewnętrznej ambony, schowane tutaj, bo zaczęły ginąć. Są figury apostołów, Jezusa i jest też pelikan, który był na zwieńczeniu baldachimu. Jak wiadomo, pelikan został przejęty przez chrześcijaństwo z religii przedchrześcijańskich, ponieważ jest mit, który mówi, że w czasie głodu, kiedy pelikan dorosły nie ma czym nakarmić swoich małych, rozdziera swoją pierś i karmi je swoim ciałem i swoją krwią. I chrześcijaństwo przejęło ten symbol jako symbol Chrystusa. Oczywiście to jest niezgodne z instynktem samozachowawczym zwierząt, no ale jak coś pasuje, to się to przyjmuje. I tu mamy po prawej stronie, są pod warstwą tynku, farby, malowidła i to z różnych epok. Najstarsze najprawdopodobniej są jeszcze starsze niż 1600, rok 1601. Nawet tutaj ktoś datował, że 1592. Odkryto baranka, prawdopodobnie jest to baranek eucharystyczny. Myślałem na początku, kiedy zaczęto skrobać wierzchnie warstwy, że to jest pleśń tam się pokazała, a to się okazały rewelacyjne. Myślę, że to znowuż będzie jakieś na skalę przynajmniej europejską odkrycie w Kościele Bożego Ciała. A przy tej chrzcielnicy zostały nagrane sceny do filmu Schlendorfa Strajk. Ja osobiście chrzczę w tym filmie dziecko Wałęsy. Wałęsę grał Chyra. I wbiega ministrant i krzyczy, że Polak został papieżem. Warto ten film zobaczyć też.
Można do księdza przyjść i usłyszeć tę historię?
Można. Jasne, zapraszam.
Opuszczamy Kościół Bożego Ciała. Warto tutaj się rzeczywiście wybrać, zobaczyć tę wyjątkową perełkę Gdańska z mnóstwem ciekawostek z całego miasta.